A ja mam przywilej z wami dzisiaj dokończyć Księgę Ageusza, jedną z najmniejszych ksiąg Starego Testamentu, jednego z najmniejszych tak zwanych małych proroków, jednego z 12 małych, nie dlatego, że treść tych ksiąg jest mało ważna, tylko dlatego, że są krótkie w porównaniu z Izajaszem, Jeremiaszem, Ezechielem i tak dalej, to akurat te są krótkie. Ageusz jest jednym z tych trzech ostatnich proroków, których Bóg wysyła do Izraela po powrocie z wygnania. Wszystkie poprzednie księgi prorockie zapowiadają czy ostrzegają przed niewolą, później już zapowiadają przed niewolą, ta niewola nadchodzi, Babilon podbija Izrael, właściwie już samą Judę i zabiera ich do niewoli, ale tak naprawdę na wygnanie, bo im tam się całkiem dobrze żyje. Tak dobrze im się żyje, że kiedy już mogą wracać, to zdecydowana większość nie chce. Bo sobie pobudowali domy, bo się pożenili, bo urodziły się dzieci, poszły do szkoły, cokolwiek tam, bo zwierzęta. I generalnie okazało się, że da się żyć. Ale była część Bożego ludu, która pomimo dobrobytu, pomimo takiego spokojnego, dostatniego życia, wiedziała, że my jesteśmy związani przymierzem, odwiecznym przymierzem z Bogiem. I nasza ziemia, nasz dostatek, nasz odpoczynek, nasze spełnienie nie jest tu, w Babilonie, tylko tam, w ziemi obiecanej, w Kanaanie. W związku z tym, kiedy mogli wrócić, wróciło około 50 tysięcy ludzi, znaczy tych fal powracających było wiele. I zaczęto odbudowywać świątynię, bo po to zostali tam posłani. Jak pamiętamy, mam nadzieję, z poprzedniego rozważania zaczęły się piętrzyć różnego rodzaju trudności i pracę zarzucono na kilkanaście lat. I po tych kilkunastu latach, kiedy ludzie dbali tylko o swoje, czyli właściwie tak jak w Babilonie dbali o swoje, tak wrócili do Kanaanu i też zaczęli dbać tylko o swoje, ale to swoje cały czas im nie wychodziło. Co posiali, mało zebrali. Co była pogoda, za chwilę spadł deszcz. Pożarły, szarańcza, cokolwiek i co tylko zainwestowali, w co tylko zainwestowali, to inwestycja się nie powodziła i przez cały czas jakoś nie łączyli to z tym, że przecież wrócili do Kanaanu praktycznie głównie po to, żeby odnowić przymierze z Bogiem, żeby odbudować świątynię, żeby wznowić kult, który był w świątyni, związany również z ofiarami, ale też z różnymi świętami dziękczynnymi i tak dalej, całym tym liturgicznym, powiedzmy, kalendarzem żydowskim. O tym zapomnieli, skupili się na swoim i Bóg wysyła do nich Ageusza, który mówi w tej pierwszej części, w pierwszym przesłaniu, żeby zastanowili się nad swoim postępowaniem. Czy nie widzą przypadkiem takiej zależności, że oni porzucili rzeczy związane z Bogiem, skupili się na swoich i Bóg im nie błogosławi. Że co roku ponawiają te same próby siania, zbierania, tłoczenia i tak dalej i ciągle im nie wychodzi i nie widzą, że może w tym rzeczywiście jest ręka Boga i przychodzi Ageusz i mówi i w tym jest ręka Boga, to ja wam nie daję dobrobytu. To ja wam nie daję dobrych plonów. To ja powoduję, że nie ma takich zbiorów, jakie byście chcieli, po to, żebyście wrócili wreszcie do bliskiej więzi ze mną. W księdze Ageusza mamy cztery proroctwa, które są rozłożone tak na przemian, ponieważ pierwsze łączy się z trzecim, a drugie łączy się z czwartym. Poprzednim razem rozważyliśmy pierwszą parę, czyli pierwsze i trzecie i była to generalnie rzecz biorąc ze strony Pana Boga taka połajanka. Dlatego, że rzeczywiście zaniedbali, dlatego że mówili, Boże, to jeszcze nie jest czas. Właściwie nawet nie Bogu mówili, sami sobie mówili, że to jeszcze nie jest czas. Teraz muszę się skupić na czymś innym. Teraz kariera, teraz dzieci, teraz to, teraz tamto. Świat trzeba zobaczyć, tu trzeba jeszcze powalczyć z czymś, z kimś, o coś. To jeszcze nie jest ten czas, ale kiedyś na pewno. Kiedyś na pewno będę dla Ciebie, Boże, użyteczny. Teraz to tak tylko troszkę, na chwilę, może czasami nic, bo w ogóle nie ma czasu, by się wydawało. Więc Bóg wyraźnie im pokazuje, że według Niego to jest czas, właściwy czas i że to jest czas, żeby zaczęli odbudowywać, to jest czas, żeby w końcu się otrząsnęli z takiego swojego egocentryzmu I gdy zaczęli budować, Bóg zaczął błogosławić. Ale pamiętamy, ta druga połajanka dotyczyła tego, że oni zaczęli budować i myśląc, że skoro robią coś dla Boga, myśląc, że skoro chodzą do kościoła, skoro są w chrześcijańskiej rodzinie, to właściwie wszystko już jest okej z Bogiem. I nie ma znaczenia, jak żyją. Więc Bóg przysyła znowu do nich, Ageusza mówi, swoją postawą wy bezcześcicie to święte miejsce. To nie to święte miejsce was uświęci, tylko wy jesteście hańbą. Opamiętajcie się. I już więcej nie będę przypominał tego, co było poprzednio. Myślę, że to nam powinno wystarczyć. Miejscami jeszcze się, myślę, odniosę do tego, co było poprzednio, ponieważ przed nami dwa kolejne przesłania, proroctwa. I one są o wiele bardziej zachęcające. Naprawdę są o wiele bardziej zachęcające. To przeczytajmy je wspólnie. Zaczynając od drugiego rozdziału, pierwszego wersetu. W siódmym miesiącu, 20 dnia tego miesiąca, słowo Pana zostało skierowane do proroka Ageusza. Powiedz Zorobabelowi, synowi Szealtiela, namiestnikowi Judy, arcykapłanowi Jozłemu, synowi Josadaka i reszcie ludu. Czy pozostał wśród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? A jak teraz wygląda? Czy w waszych oczach nie wydaje się, jakby był niczym? Teraz jednak bądź mocny, Zorobabelu, tak mówi Pan. Bądź mocny, Jozue, arcykapłanie, synu Josadaka. I bądź mocny, cały ludu tej ziemi, tak mówi Pan. Pracujcie, gdyż ja jestem z wami, tak mówi Pan. Zgodnie z przymierzem, które z wami zawarłem, gdy wychodziliście z Egiptu, mój duch stale przybywa wśród was. Nie bójcie się. Bo tak mówi Pan zastępów, niebawem jeszcze raz ja wstrząsnę niebem i ziemią, morzem i lądem, poruszę wszystkie narody, napłyną kosztowności wszystkich narodów i napełnię ten dom chwałą, mówi Pan zastępów. Moje jest srebro i moje jest złoto, wyrocznia Pana zastępów. Chwała tego przyszłego domu będzie większa od dawnego, mówi Pan zastępów. To miejsce obdarzę pokojem, tak mówi Pan. To jest pierwsze proroctwo, w sumie drugie w kolejności, ale pierwsze dzisiaj i ostatnie, czyli czwarte, a drugie dzisiaj. W dniu, w 24 dniu tego miesiąca ponownie zostało skierowane słowo Pana do Ageusza. Powiedz Zorobabelowi, namiestnikowi Judy, poruszę niebo i ziemię, zburzę trony królestw, zniszczę potęgę władczych narodów, przewrócę rydwan bojowy i jego woźnice. Padną konie i jeźdźcy, gdyż zginie od miecza swojego brata. W tym dniu, mówi Pan zastępów, wezmę ciebie, Zorobabelu, synu Szaltiela, mój sługo, mówi Pan, i ustanowię cię jakby swoim sygnetem, gdyż ciebie wybrałem, mówi Pan zastępów. Ciekawe słowa, prawda? I myślę, że czytając Stary Testament i Małych Proroków, moglibyśmy się stosunkowo łatwo prześliznąć nad tymi słowami. Myślę, że już sama świadomość kontekstu, kiedy to było, że właśnie po powrocie z wygnania i że tam troszkę byli opieszali z tym wszystkim, to już daje nam sporo, ale popatrzmy jeszcze głębiej. Zgodnie z pierwszym wersetem drugiego rozdziału, drugie proroctwo przychodzi 21 dnia siódmego miesiąca, co po naszemu byłoby 17 października 502 roku przed Chrystusem. Czyli drugie proroctwo przychodzi mniej więcej 7 tygodni od czasu, kiedy ludzie wznowili budowę. Okay? Przychodzi Ageusz, wzywa ich, zaczynają odbudowywać. Mija 7 tygodni i Bóg znowu wysyła Ageusza, ponieważ trzeba coś ludziom powiedzieć. Bo wygląda na to, że praca została wyraźnie spowolniona lub całkowicie zatrzymana. Skąd to wiemy? No widzimy to właśnie z tego, że proroctwo czy przesłanie Ageusza zachęca do nabrania odwagi i do zabrania się do pracy. Popatrzmy na drugą część 4 wersetu. Pracujcie. No gdyby pracowali, Bóg by ich nie wzywał do tego, żeby pracowali. Pracujcie, gdyż ja jestem z wami. Tak mówi Pan. I mam nadzieję, że gdy rozważymy wspólnie te wersety, to te słowa Bożej zachęty dla pierwotnych adresatów staną się zachętą i wzmocnieniem również dla nas, bo przecież każdy czasami potrzebuje zachęty i tego, żeby tak właśnie umotywować i pchnąć do przodu, choćby czasami. Dla przypomnienia jeszcze powiem, że choć Księga Ageusza bardzo dużo mówi o świątyni i o odbudowaniu świątyni, to świątynia jest tylko do pewnego stopnia takim studium przypadku, na bazie którego Bóg uczy swój lud ważnych spraw. Świątynia wcale nie jest najważniejszą kwestią w Księdze Ageusza. To już mówiłem też poprzednim razem, Bóg wzywa ludzi do bliskości z Nim, a w tamtym wymiarze Starego Testamentu świątynia była do tego niezbędna. Ale sama budowa tak naprawdę nie jest najważniejsza. Werset trzeci pokazuje, dlaczego zapał w narodzie osłabł i dlaczego ludzie byli zniechęceni do pracy. Ageusz pyta w trzecim wersecie, czy pozostał wśród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? Oczywiście pytanie jest takie, i tutaj w komentarzach można odczytać czasami, że w tych słowach pobrzmiewa to, że Ageusz widział świątynię w jej chwale. I w związku z tym mógł zadać to pytanie, czy jest jeszcze między nami ktoś, czy jeszcze ktoś pamięta, jak świątynia Salomona wyglądała, jaka ona była piękna. Czy ktoś pamięta? I ktoś musiał pamiętać. Ponieważ pytanie idzie dalej, a jak teraz wygląda? No okej, minęło dopiero parę tygodni, ale już było widać, na ile ich stać. Już wszyscy wiedzieli, że nie odbudują czegoś takiego, jak u szczytu potęgi, kiedy srebra, brązu, drewna, nawet złota nie liczono w Izraelu, tak dużo tego było. Na kilogramy nikt się w ogóle nie bawił. Kiedy był pokój, kiedy wszystkie okoliczne narody chciały wspomóc Izraela, żeby zbudowali świątynię swojemu Bogu, bo w politeizmie to było okej. Okay. Pomóc komuś zbudować, to może jakieś błogosławieństwo spłynie również na nas. A teraz już widzieli, że to, co oni zbudują, będzie nieporównywalne. Zachowały się tylko szkice niestety świątyni Zorobabela tak zwanej. Czy w waszych oczach, czytamy w trzecim wersecie, nie wydaje się, jakby to było niczym? No i właśnie robotnicy są zniechęceni, ponieważ w ich pamięci ciągle żywa jest, czy żywy jest ten obraz, jak wspaniałym budynkiem była kiedyś świątynia. I w każdej grupie zawsze znajdzie się taki smerf maruda, który powie, ale to nie ma sensu, ale to się nie uda, ale co my w ogóle robimy, a jakie to ma znaczenie, czy to w ogóle nawet, to nawet podobne nie będzie do tej świątyni. Ludzie, złoci, dajmy sobie spokój. Zawsze się znajdzie ktoś narzekający, bo generalnie narzekać jest łatwiej, niż mówić coś pozytywnego, niż mówić coś zachęcającego, niż powiedzieć, słuchajcie, początki są trudne, ale skupmy się i róbmy swoje. Niespełna 70 lat wcześniej, w tym samym miejscu, w którym odbudowują, stała piękna świątynia, która była oczkiem w głowie Boga Izraela. Była wspaniałym osiągnięciem architektury czasów Salomona, najmądrzejszego wtedy człowieka na świecie. Była jednym z 8 cudów świata. Ludzie przyjeżdżali, żeby podziwiać. Tak jak my dzisiaj turystycznie jeździmy, żeby poglądać ładną architekturę, tak przyjeżdżali, zobaczyli tę świątynię i byli zdumieni, byli zachwyceni. Przez wieki była centrum świętego kultu, ale teraz ten obraz z pamięci, to co przekazywali rodzice swoim dzieciom, może dziadkowie swoim wnukom, wnusi, a kiedyś chodziłem na święta, jaka to była budowla. I siedzą sobie w Babilonie, oglądają piękne budynki Babilonu i mówią, zobacz to jest nic w porównaniu z tym, co było kiedyś na wzgórzu świątynnym. A teraz odbudowują coś, co z dużą dozą optymizmu trzeba powiedzieć, że no to może tak, to może też jest świątynia. Więc ludzie patrzyli na ten żałosny gmach, który budowali i czuli całą beznadzieję tej sytuacji. A Bóg pyta, a jak teraz wygląda? Czy w waszych oczach nie wydaje się, jakby był niczym? Ageusz oczywiście nie pyta ludzi o opinię. Bóg dobrze wie, co ludzie mają w sercu. Dobrze wie, że mówili między sobą, jaki z tego pożytek. Nie dorównamy chwale świątyni Salomona. Marnujemy nasz czas, zasoby. Choćbyśmy się, nie wiem, jak starali, to nie powstanie z tego nic tak pięknego, ani tak wartościowego jak wtedy. Czy w sumie nie lepsze byłyby piękne wspomnienia, jak kiedyś było, niż ta marna imitacja i marna namiastka tego, która tylko pokaże nam, jak w beznadziejnej sytuacji jesteśmy. Tak więc ich ręce stały się opieszałe i praca nie szła do przodu, tak jak powinna. Czy brzmi to znajomo? Czy doświadczyłeś kiedyś czegoś takiego? Takiego zniechęcenia, takiego poczucia bezsensowności tego, co wykonujesz. A może właśnie teraz z czymś takim się zmagasz? I nie chodzi mi o budowę Naleczkowa. Chodzi mi o nasze chrześcijańskie życie. Łatwo jest poczuć zniechęcenie, kiedy podejmujemy się jakiegoś zadania, jakiegoś wyzwania. To może być służba, to może być praca zawodowa, to może być szkoła, to mogą być wyzwania w domu. Chodzi mi o to uczucie, że pracujesz, że starasz się, a owoc jest mizerny. Poświęcasz się danej rzeczy tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, a rezultaty są znikome, że aż szkoda gadać. Starasz się, ale po prostu no nie ma owocu, nie jest tak, jak powinno być. A potem jeszcze słyszysz, jak to samo, co ty starasz się robić, innym wychodzi super. Gdzieś u kogoś z rodziny lub u znajomych, może w innym kościele, może w innym mieście albo kraju. Albo, że kiedyś coś robiłeś i to było naprawdę takie wow, a teraz starasz się znowu to robić i jest bieda. I lepiej nie mówić. Że kiedyś, Panie, to był ogień, to była miłość, to było zaangażowanie, a teraz ledwie się tli. I ta Twoja świątynia wydaje się być taka banalna. Taka właściwie lepiej zapomnieć. Wspiąłem się na pewien poziom abstrakcji, ok? To teraz postaram się dokonać kontekstualizacji. I w kontekście naszej społeczności chciałbym w pierwszej kolejności szczególnie docenić i zachęcić młode rodziny z dziećmi. I to zarówno na poziomie indywidualnym, jak i takim, powiedzmy, małżeńsko-rodzinnym. Bo może kiedyś, przed ślubem, może kiedyś, zdecydowanie na pewno przed dziećmi, było ci łatwiej. Na przykład, żeby znaleźć czas, żeby codziennie wiernie z Bogiem spotykać się w modlitwie, w lekturze Jego słowa. A teraz życie nabrało całkowicie innego wymiaru. Przeżycie kolejnego tygodnia to już jest okazja do świętowania. Kolejny tydzień za nami. Od kiedy zobaczyłem ten lewy górny obrazek, zastanawiam się, co te kury tam robią, ale tam są też jajka na stoliku. Także w sumie jest to bardzo ekologiczne. Świeże jajka, prosto od kury. Prawe zdjęcie to bardziej, myślę, ironia z nastawienia ojca do prac domowych. Kurczaka karmi mlekiem, a dziecko wpycha z warzywami do garnka. A na dole ta pani płacze, bo naprawdę jest jej ciężko. I ma dosyć, kocha swoje dzieci. Ale ma dosyć. Może kiedyś mogłeś angażować się w różne wydarzenia, jakieś spotkania, wiele godzin nawet poświęcać służbie dla Boga. A teraz ten mały ssak i ta gromadka okupantów oblepili twoje życie jak pijawki. I jeden dzień zlewa się z drugim i nie wiadomo, kiedy mijają tygodnie i miesiące. To taka reklama macierzyństwa. I tylko bałagan jest wieczny. I co się posprząta, on sam się robi. A myślę, że to znają również nie tylko rodzice małych dzieci. Kiedyś to było, Panie, był ogień, były spotkania, było zaangażowanie. Tyle się rzeczy działo, można było robić, a teraz innym to lepiej wychodzi. A ja nie umiem ogarnąć tego, co tu się wyprawia. I jaki pożytek z tego, że się staram? I tak rezultaty są marne. To jedna kontekstualizacja. Ale inna, jako że nie wszyscy mamy małe dzieci, dzięki Bogu. Ktoś z nas może na przykład próbować rozwijać jakieś działanie. I gdy mówię działanie, mam na myśli służbę, coś, ale służbę w sensie takim, że to nie musi być związane z Kościołem, ale coś, co wykracza poza nasze takie porządne wywiązywanie się z obowiązków zawodowych. To może być w kontekście Kościoła, to może być też w pracy, w szkole, na uczelni, na osiedlu, gdziekolwiek jesteśmy, że staramy się robić coś, co z serca dedykujemy Bogu. I możemy to robić na przykład zainspirowani tym, jak wygląda to gdzieś indziej. Bo gdzieś byliśmy, odwiedziliśmy, usłyszeliśmy, zobaczyliśmy. Albo pamiętamy, jak to było kiedyś, na przykład w innym kościele. Jeśli tutaj się sprowadziłeś do Gdańska, przyłączyłeś się, to gdzieś może, a teraz nie wychodzi. I w ogóle to nie wygląda tak, jak sobie wyobrażałeś, że mogłoby wyglądać. Może początek był dobry. Może przez chwilę się rozwijało coś, i było fajnie, a później oklapło. I wtedy przychodzi zniechęcenie. I kusi, żeby zrezygnować. Odłożyć swoje aspiracje, porzucić swoje marzenia. Na przykład marzenia z jakimiś dobrymi zwyczajami związanymi, niech będzie, z wychowywaniem dzieci. Dobre zasady. Próbuję, nie wychodzi i macham ręką. Dyscyplinę taką duchową, którą mamy. Wspomniałem o byciu wiernym w codziennym spotykaniu się z Bogiem, w czytaniu Jego słowa i w modlitwie. I próbuję raz i nie wychodzi. Próbuję drugi raz i nie wychodzi. I w sumie lepiej to rzucić, niż cały czas się frustrować, że nie wychodzi. A jeśli chodzi o jakąś służbę, gdzie dopada nas zniechęcenie, to może zrezygnować z tego. Może spróbować czegoś innego. A może po prostu wyciągnąć nogi przed telewizorem i chwilę dać sobie spokój. W końcu ja próbowałem, a nie wszyscy tak próbują jak ja. Poza tym, kto chciałby poświęcić swoje siły i czas dla jakiejś podróbki tego, co innym wychodzi. Fajnie, że innym wychodzi. Mi nie wychodzi. Więc po co się w ogóle starać? Myślę, że większość z nas zna uczucie zniechęcenia. Związane z tym, że robimy coś z myślą o Bogu. Nie z myślą o naszej chwale, naszej próżności, wygodzie, przyjemnością. Chociaż robienie czegoś dla Boga jest przyjemnością. Ale robimy coś naprawdę dedykując to Bogu. I widzimy, że to ma tak małe znaczenie, że równie dobrze moglibyśmy z tego zrezygnować i nikt nie poczułby różnicy. Już nie mówiąc, że ktoś poczułby w ogóle jakąkolwiek stratę. I poprzez Ageusza, drugi rozdział, Bóg mówi do nas dzisiaj: nabierz odwagi, pracuj, nie martw się. I popatrzmy najpierw na pierwszych odbiorców Ageusza, bo Bóg konfrontuje to zniechęcenie Izraela, przede wszystkim konfrontuje, ale jak? Pokrzepiającym poleceniem. Popatrzmy proszę na werset 4. Teraz bądź mocny, Zorobabelu, tak mówi Pan, bądź mocny, Jozue, arcykapłanie synu Josadaka, i bądź mocny cały ludu tej ziemi. Bóg wyraźnie nie zgadza się z ich oceną sytuacji. Oni uważają, to nie ma sensu. Bóg uważa, ma jak najbardziej sens. I jeśli myślą, że ich praca przy świątyni jest tak mało istotna, że mogą ją porzucić, to bardzo się mylą. Bo dla Boga ich zaangażowanie jest bardzo istotne. Dlatego mówi: ludzie, odwagi, Pracujcie dalej. Co więcej, podaję w naszym fragmencie dwa argumenty, dlaczego powinni nabrać odwagi i pracować z zapałem. I myślę, że oba z nich są kluczowe również dla nas. Czytamy w wersecie 4 i 5. Pracujcie, gdyż ja jestem z wami, tak mówi Pan, końcówka 4 i 5, zgodnie z przymierzem, które z wami zawarłem, gdy wychodziliście z Egiptu, mój duch stale przebywa wśród was, nie bójcie się. Pierwszym argumentem Boga, żeby nabrali odwagi, pracowali, nie bali się, jest to, że On jest z nimi. Dla większości z nas wartość pracy wzrasta wraz z pozycją i prestiżem ludzi, którzy chcą ją wykonywać. Jeśli naprawdę jacyś, konkretni ludzie, może wyżej postawieni ludzie, chcą wykonywać jakąś pracę, to ta praca naprawdę ma wartość. Jak więc mielibyśmy kiedykolwiek umniejszać wartości służby czy czegoś, co dedykujemy Bogu, skoro Bóg mówi, jestem razem z tobą w tej pracy. A gdy Bóg pracuje u twojego boku, to już nic nie jest błahe, nic nie jest nieistotne, prawda? Ta obietnica wychodzi nawet poza to, że Bóg będzie przy nas. On również będzie w naszym sercu, by nas skutecznie zachęcać. Mówi o tym w rozdziale poprzednim, 1, w wersecie 13. Ja jestem z wami, mówi Pan. Pobudził więc Pan ducha Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy i ducha arcykapłana Jozuego, syna Josadaka i ducha całej reszty ludu. Jak pobudził? Tak pobudził, że przyszli więc i podjęli pracę w domu Pana zastępu swego Boga. Jeśli będziemy Bogu ufać i jeśli będziemy Go prosić, to nie tylko będzie pracował razem z nami, ale tak zadziała, że nasz duch, nasze serce, nasze pragnienia będą pobudzone i chętne do pracy i służby. I tutaj taka króciutka uwaga na boku, bo nieczęsto mam okazję o tym mówić. Czasami w takich dyskusjach około apologetycznych rozmowa schodzi na temat wolnej woli człowieka. Mamy świadomość tego, że terminu wolna wola w ogóle nie ma w Biblii. To jest termin wniesiony raczej z zakresu filozofii, więc za każdym razem, gdy pojawia się termin wolna wola, pamiętajmy, że Biblia o tym nie mówi. Więc skoro w Biblii nie ma wolnej woli, to na inne sposoby Bóg to opisuje. Okay? My mamy wolę, my mamy wolność, ale my mamy również pragnienia. My mamy wolność, żeby coś zrobić albo czegoś nie zrobić. Żeby coś kupić albo wstrzymać się. Żeby coś zjeść albo nie. Ale mamy pragnienia, których nie jesteśmy w stanie kontrolować. Kontrolować jesteśmy w stanie do jakiegoś stopnia. Na przykład, gdy jesteśmy głodni, jesteśmy w stanie przez jakiś czas nie jeść, prawda? Gdy jesteśmy spragnieni, jesteśmy w stanie przez jakiś czas nie pić. Ale to pragnienie wcale nie odchodzi. Ono zostaje. I woła, żeby je zaspokoić. Mamy pragnienia fizyczne, mamy również pragnienia niefizyczne. I te pragnienia również wołają, żeby je zaspokoić. I niestety tych pragnień my nie jesteśmy w stanie zmienić. A jako, że człowiek jest grzeszny, grzeszny na wskroś, w każdej dziedzinie swojego życia jesteśmy zniekształceni grzechem, nasze pragnienia są zniekształcone grzechem. I znowu, moralne wychowanie, narzucanie sobie jakiegoś rygoru powoduje, że jesteśmy w stanie pewne rzeczy kontrolować. Bóg dał nam sumienie, które nas oskarża, bierze w obronę właśnie, żebyśmy byli w stanie to pragnienie kontrolować, ale ono w nas rośnie i woła, musisz mnie zaspokoić. Gdy Bóg bierze nas w swoje ręce, On zaczyna przemieniać nasze pragnienia, ale jak zauważyliśmy w naszym życiu, to nie jest tak, że po nowym narodzeniu my mamy całkowicie inne pragnienia niż wszyscy ludzie wokół nas. Ale właśnie w tym fragmencie czytamy, że Bóg oddziałowuje i pracuje na naszych pragnieniach. Że On pobudza nas do tego, że my chcemy coś robić. Że pobudza nas, że nie chcemy czegoś robić. I to nie jest nasza tresura. To nie jest zestaw nakazów, zakazów religijnych, które sobie narzucamy. Od dzisiaj nie będę się upijał, od dzisiaj nie będę przeklinał, od dzisiaj nie będę tego, tamtego. Bóg zmienia pragnienia, że ja nie chcę tego. A rzeczy, których kiedyś nie chciałem, a są dobre, nagle z jakiegoś dziwnego powodu, to jest właśnie działanie Ducha Świętego w naszym sercu, że te pragnienia się pojawiają. Na wykonanie rzeczy mamy wpływ, na pragnienia nie. A Bóg nie chce, niewolników w swoim dziele. On chce wolnych i radosnych pracowników. On chce, żebyśmy służyli Mu. On chce, żebyśmy, mówiąc służyli, gdy to słowo mówię, nie mam na myśli przestrzeni zboru i kościoła. Służyli Mu swoim życiem. Że nasze życie jest poddane, oddane Jemu. Więc On chce, żebyśmy byli sługami Jego, którzy są radośni i zadowoleni z tego, co robią. Dlatego też obiecuję, że będzie z nimi, że będzie z nami i wzbudzi w nich, wzbudzi w nas miłość i pragnienie do służby. Ale nie tylko to, bo jeśli patrzymy na werset 5, Bóg odnosi się do przymierza zawartego w czasie wyjścia i pokazuje, że Jego obecność jest tak samo realna, jak wtedy, kiedy rozdzielił Morze Czerwone. Zgodnie z przymierzem, które z wami zawarłem, czytamy w wersecie 5, mój duch stale przebywa wśród was, nie bójcie się. W Księdze Wyjścia, czyli drugiej Mojżeszowej, Bóg powiedział, widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom? Jak nosiłem was na orlich skrzydłach i przyprowadziłem was do siebie. Tak poetycko opisuje to, jak ich uratował. Kiedy więc Bóg obiecuje, że będzie z ludźmi w ich pracy, to mówi, użyję całej mojej boskiej mocy. Jak to robiłem w czasie Eksodusu. Wszystkie plagi, Morze Czerwone i tak dalej, aby wam pomóc. Wzmocnić was i ochronić. Dlatego nabierzcie odwagi. Pracujcie, nie bójcie się. W tej obietnicy jeszcze jedna zachęcająca rzecz. Dla tych Izraelitów, dla których element tej takiej świetności świątyni był kluczowo ważny, słowa tej obietnicy mogą brzmieć jeszcze szczególniej. Zresztą te słowa są bardzo podobne do słów, którymi Dawid zachęcał Salomona na chwilę przed swoją śmiercią, kiedy mówił do Salomona w Księdze Kronik, powiedział też Dawid do Salomona, swego syna, bądź odważny i działaj. Bardzo podobne słowa. Nie bój się i nie lękaj, ponieważ Pan Bóg, mój Bóg jest z tobą. Nie opuści cię, ani nie pozostawi, dopóki nie zostaną wykonane wszystkie prace w służbie dla domu Pana. I implikacją tego podobieństwa jest to, że ten sam Bóg, który pracował z Salomonem przez 7 lat, żeby zbudować takie cudo, 7 lat, przy nieograniczonych zasobach, tak wielką świątynię, pracuje teraz z nimi. Jest to źródło zachęty. Działaj. Drugi argument, którego Bóg używa, aby zachęcić tych, którzy myślą, że ich praca przynosi tylko mizerne rezultaty, znajduje się w wersetach od 6 do 9, gdy właśnie mówi, a teraz wstrząsnę niebem i ziemią. Otworzę zawory i popłynie wszystko, czego trzeba, żeby ten dom zbudować, a chwała tego przyszłego domu będzie większa od dawnego, mówi Pan Zastępów. To miejsce obdarzy pokojem, mówi Pan Zastępów. W ten sposób mówi do budujących, pracujcie i nie martwcie się, bo tak naprawdę budujecie o wiele więcej niż widzicie. Wam się tylko wydaje, że to będzie mizerna cicha. To nie będzie mizerna cicha. To będzie oszałamiające. Tylko, że wszystko, co oni widzieli, to była marna namiastka świątyni. Ale Bóg obiecuje, że weźmie ich pracę, wypełni swoją chwałą i sprawi, że ta praca przyniesie milion razy więcej, niż kiedykolwiek sobie wyobrażali. No brzmi super. A jak wypełniło się to proroctwo? Czy było tak, że zbudowali coś mizernego, poszli spać, następnego dnia wstali, a tu panie, 10 razy większe, złotem ocieka, diamenty, rubiny, wszyscy przychodzą i się kłaniają. Otóż nie, bo podobnie jak większość proroctw w Starym Testamencie, wypełniło się ono na różne sposoby. W czasie, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, Herod, król żydowski przebudował tą świątynię, tak zwaną Zorobabela, a właściwie rozebrał ją i zbudował jeszcze raz i ona była naprawdę wspaniała. To jest trochę tak jak z Leczkowa. Stał tam taki smętny barak, a teraz coś kilka razy większego. Ale to ciągle nie była taka świątynia jak za czasów Salomona. Już nie było takich zasobów. Pierwsi czytelnicy Ageusza, nie ci, do których Ageusz mówi w księdze Ageusza, ale ci, którzy czytali tę księgę jakiś czas później, więc pierwsi czytelnicy Ageusza już widzieli ukończoną świątynię. Mogli nawet widzieć tą przebudowaną przez Heroda i rzeczywiście, gdy słyszeli, ja otworzę niebiosa, zleję złoto, srebro, bo to wszystko jest moje, mogli powiedzieć, wypełniło się. Rzeczywiście jest świątynia, piękna sztuka, nóweczka. Możemy być dumni, znowu jest cud świata. Jednak ta świątynia została zniszczona w roku 70. Po latach ciągłych buntów Żydów przeciwko Rzymowi, Rzym w końcu powiedział, wystarczy i całą Jerozolimę zrównał z ziemią, świątynię zrównał z ziemią, a wszystkim Żydom zakazał w ogóle mieszkania w tej okolicy. Mogli się rozejść, gdzie chcieli, tam nie mieli prawa mieszkać. Ale pamiętamy, co Pan Jezus powiedział w Jana w drugim rozdziale, gdy powiedział, zburzcie tę świątynię, właśnie tą, po której chodził z uczniami, a uczniowie mówili, mistrzu, zobacz, jakie cudo, jaka petarda. Wtedy Pan Jezus powiedział, za niedługo tu kamień na kamieniu nie zostanie. Ale rozmawiając z faryzeuszami, mówi, zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Wówczas Żydzi odpowiedzieli, 46 lat budowano tę świątynię. I nie mówią tutaj o świątyni Salomona, bo na 7 lat. Mówią o tym całym procesie budowy i rozbudowy. A ty w 3 dni ją odbudujesz? On jednak mówił o świątyni swojego ciała. W ten sposób Pan Jezus powiedział, że istnieje bezpośrednia ciągłość pomiędzy starotestamentową świątynią a nim samym. Kiedyś Bóg spotykał się ze swoim ludem w świątyni. Teraz Bóg spotyka się ze swoim ludem w Jezusie Chrystusie. Niektórzy interpretatorzy na podstawie czy to Ezechiela 41 czy 2 Tesaloniczan 2:4 uważają, że świątynia w Jerozolimie zostanie jeszcze odbudowana kiedyś tam w przyszłości, żeby Antychryst mógł w niej zasiąść. I tutaj toczą się debaty i rozmowy. Ale nawet jeśli, to ostateczna przyszłość czy obraz tej przyszłości i wieczności mamy opisany w objawieniu Jana w 21 rozdziale, gdzie czytamy, że kiedy Nowy Jeruzalem wstępuje na nową ziemię, to Jan mówi, ale świątyni w nim nie zobaczyłem, bo jego świątynią jest Pan, Bóg Wszechmogący i Baranek. Tak czy owak, czy będzie jeszcze zbudowana, czy nie będzie, chodzi o to, że Bóg miał cel dla tak zwanej świątyni Zorobabela, bo tak nazywamy to, o czym czytamy w księdze Ageusza. Żydzi w czasach Ageusza nie mogli dostrzec ani zrozumieć wszystkiego, a to, co mogli dostrzec i zrozumieć, wydawało im się bardzo skromne. Bóg posłał więc do nich słowo obietnicy. Nabierzcie odwagi, ponieważ budujecie więcej niż widzicie. Niebo i ziemia, morze i ląd, wszystkie skarby są moje. Wezmę ten mały owoc waszej pracy i uczynię go cudownym, ponad miarę. Bez względu, jaki byłby błahy i żałosny w tym momencie. I to się wypełniło. I to na kilku poziomach. Tak to wyglądało w oczach pierwszych i drugich odbiorców Ageusza, a jak jest z nami? Zgodnie ze słowami Pana Jezusa też z Ewangelii Jana, w rozmowie z Samarytanką w 4 rozdziale Pan Jezus zapowiada, gdy ona się pyta, czy tutaj na górze Gerazim, czy u was tam w Jerozolimie, gdzie czcić Boga, w której świątyni i tak dalej. Pan Jezus mówi, zbliża się godzina i teraz już jest. Gdy prawdziwi czciciele, czyli ci, którzy chcą czcić, uczcić Boga, będą czcić Boga w duchu i w prawdzie. Takich bowiem czcicieli, czyli wierzących ludzi, szuka Ojciec. Bóg jest duchem i jego czciciele powinni go czcić w duchu i w prawdzie. Jak już powiedziałem, kiedyś Bóg spotykał się ze swoim ludem najpierw w przybytku, w tym namiocie, później w dwóch świątyniach, Salomona i Zorobabela, przebudowanej przez Heroda. Teraz Bóg spotyka się z nami w Jezusie Chrystusie. I najpierw Boży Syn stał się świątynią. Bo jak czytamy w Ewangelii Jana 1,14, śpiewamy to też w jednej z kolęd, Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I to słowo zamieszkało dosłownie, znaczy rozbiło namiot, rozbiło tabernakulum, tak jak ten przybytek za czasów Mojżesza. Bóg prawdziwy, z Boga prawdziwego, zrodzony, niestworzony, współistotny Ojcu, zamieszkał pośród nas. Bóg przyszedł, żeby nas ratować. Już nie wezwał po raz kolejny, żeby zbudować świątynię. On przyszedł i w swoim ciele złożył tą ostateczną ofiarę. Ofiarę, której już nie trzeba powtarzać. Oni odbudowali za Zorobabela, później za Heroda, żeby codziennie składać ofiary za grzech. Jezus Chrystus raz i na zawsze złożył ofiarę za grzech. Nie za swój, ponieważ jest Bogiem, który nigdy nie zgrzeszył. Ale mógł to zrobić, ponieważ w pełni był również człowiekiem. I o unii hipostatycznej już kiedyś mówiliśmy. Ponieważ dzisiaj Bóg spotyka się z nami nie w budynku, nie w świątyni, ale w Jezusie Chrystusie. Natomiast kiedy odszedł z tej ziemi, to jak czytamy, a dzisiaj właśnie mamy to święto, w dniu zesłania Ducha Świętego Kościół stał się Jego świątynią. On jest głową, a my Jego ciałem. Świątynią, w której mieszka Święty Duch. Takiego obrotu sprawy pierwsi adresaci nie byli w stanie przewidzieć. Oni słyszeli niebawem jeszcze raz wstrząsnę niebem i ziemią, morzem i lądem, poruszę wszystkie narody, napłyną kosztowności wszystkich narodów, napełnię ten dom chwałą, mówi Pan i tak dalej. Ale to się już wydarzyło. On już napełnił nas pokojem. Jak mówi apostoł Paweł w liście do Koryntian, czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, czego serce człowieka nie zdołało pojąć, to przygotował Bóg tym, którzy go kochają. O czym tu jest mowa? O Kościele. Nie o przyszłości, w wieczności. To jest mowa o Kościele, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, co się człowiekowi nie przyśniło i na myśl mu nie przyszło. Coś tak cudownego przygotował Bóg, żebyśmy mogli w tym żyć. Żebyśmy mogli być Jego świątynią, w której On mieszka. To się wydarzyło. Ale pierwotni adresaci słyszeli też poruszę niebo i ziemię, zburzę trony, króle, zniszczę potęgę władców i tak dalej. I to jeszcze jest przed nami. Ale taki koniec jest postanowiony i tak właśnie będzie, nie inaczej. Nie będzie zagłady nuklearnej na świecie. Nie ugotujemy się od gazów cieplarnianych, co wcale nie znaczy, że nie mamy dbać o przyrodę, którą Bóg dał nam zarządzanie. Ale koniec świata jest inny. Wróci Boży Syn na sąd i oddzieli tych, którzy ufają Mu, od tych, którzy może Go znali, może coś o Nim słyszeli, ale woleli sami być panami swojego życia. I ci pójdą na wieczne potępienie, na wieczne oddzielenie od Boga. Z czym zatem zostawia nas Księga Ageusza? Mamy tu pewną zasadę, która odnosi się i do mnie, i do ciebie, że Bóg bierze małe, niedoskonałe rzeczy i buduje z nich mieszkanie dla swojej chwały. Dlatego powinniśmy mieć chęci i odwagę w tych naszych małych sferach wpływu. Nic, co robisz, nie jest drobiazgiem, jeśli robisz to z myślą o Bogu. Jeśli jesteś mamą, tatą w domu. Czy angażujesz się w jakąś służbę w kościele lub szerzej? Jeśli leży ci na sercu jakieś działanie, ale obawiasz się, że będzie słabo i nie wyjdzie, albo działasz i nie wychodzi tak, jak sobie wyobraziłeś, to Księga Ageusza mówi nam, bądź wierny w małym i skromnym, a Bóg wstrząśnie niebem i ziemią, żeby wypełnić twoją pracę Jego chwałą. Nabierz odwagi, ponieważ budujesz więcej niż widzisz. Nawet jeśli wydaje nam się, że oczami wyobraźni widzimy wielkie rzeczy, to od naprawdę wielkich rzeczy jest tylko Bóg. My jesteśmy Jego pracownikami i współpracownikami. I mamy być radosnymi pracownikami, wolnymi, radosnymi sługami. Co więcej, Księga Ageusza mówi nam, żeby dbać o Bożą świątynię tak, jak na dzień dzisiejszy potrafimy najlepiej. Jeśli wydaje ci się, że to mało lub nic, to co robisz, jak starasz się żyć z Bogiem na co dzień, jak starasz się służyć, jak starasz się być dla innych, jak poświęcasz się, to bądź wierny, bądź wierna i poczekaj, co Bóg z tym zrobi. Jak poruszy niebem i ziemią, żeby twoją pracę wypełnić Jego chwałą. Ale nie rób tego ze smutnym sercem. Nie rób tego z poczucia obowiązku, jak za karę. Ofiaruj Bogu to, co masz. Ofiaruj Bogu to, co możesz. A On zrobi z tym, co według Jego woli będzie najlepsze. A jak się kończy Księga Ageusza? Gdyż wybrałem Ciebie, mówi Pan Zastępów. Gdyż Ciebie wybrałem. Czy trzeba nam czegoś więcej? Jeśli Bóg wybrał mnie, jeśli wybrał Ciebie do bliskiej więzi z Nim, przyjął do swojej rodziny, wyposażył do użytecznego życia, służby w kościele, poza codziennego życia, naprawdę Jemu na chwałę, to czy potrzebujemy czegoś więcej? Bóg obiecuje, chwała tego przyszłego domu będzie większa od dawnego. I była, gdy Chrystus przyszedł, i jest, gdy jest Kościół. Bo cóż tam budynek? Jeśli Izrael potrafił mieć budynek, składać ofiary i sercem być daleko od Boga. Gdy Chrystus przyszedł, spełniło się to, co Bóg obiecał w 9 wersecie, gdy jest Kościół, jeszcze bardziej. Bo chwała Bożego Kościoła taka właśnie jest. A my mamy przywilej w Jego Kościele żyć i służyć. Dlatego zastanów się nad własnym postępowaniem, ale też zastanów się w kontekście Bożego postępowania, bo Bóg jest wierny swojemu Słowu. Skoro tak powiedział, to tak jest. Ależ ile zachęty możemy czerpać. Bóg pracuje razem z nami. On mówi, nie poddawaj się. Wydaje ci się, że to jest małe? Wydaje ci się, że jak po grudzie? Że to jest niewdzięczne? Że nikt tego nie docenia? Więc Bóg mówi, to jest tylko twoja perspektywa. Boża perspektywa jest inna. Powierz Mu to, oddaj Mu i poczekaj, jak On to wypełni swoją chwałą. Amen. Powstańmy, proszę.